Bardzo gorąco witam na antenie Radia Maryja w naszej audycji pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra środowiska i także posła nominata. Witam bardzo serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie ministrze, w dniu wczorajszym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, zawetował 3 ustawy. Wśród tych ustaw także zawetowana nowela ustawy, która umożliwiała sprzedaż lasów polskich.
Tak, rzeczywiście i chciałem tu serdecznie podziękować panu prezydentowi za to, że stanął w obronie polskich lasów. Zresztą stanął w obronie polskich lasów, tak jak mówił podczas kampanii wyborczej na prezydenta, że będzie bronił. Pan prezydent dotrzymuje słowa, za co mu serdecznie dziękuję.
Panie ministrze, ta nowela ustawy o lasach miała dopuścić możliwość sprzedaży lasów w celu realizacji chociażby inwestycji publicznych, na przykład dróg czy linii energetycznych. Niejednokrotnie mówiliśmy, że to jest utopijny pomysł.
To był oczywiście utopijny pomysł i w tej ustawie, notabene zmienionej przez Senat, już ustępujący Senat, był taki kuriozalny zapis, a mianowicie pierwsza rzecz, że lasy Skarbu Państwa podlegają specjalnej ochronie i drugi punkt brzmiał, lasy Skarbu Państwa, o ile dobrze pamiętam, nie mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. I to jeszcze celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. A więc pierwsza rzecz. W gruncie rzeczy nie wiemy, co to jest trwale zrównoważona gospodarka leśna. I mogło się okazać, że małe kompleksy leśne pod dużymi aglomeracjami są niecelowe z punktu widzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, bo takie tendencje były wśród polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. A z drugiej strony, gdy popatrzymy, co to jest cel publiczny w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, trzeba sięgnąć do ustawy o gospodarce nieruchomościami i tam zapisane są w gruncie rzeczy wszystkie możliwe działania, które można sobie wymyśleć, a mianowicie jest 18 ogólnych grup celu publicznego i na koniec jest jeszcze odwołanie. Również cel publiczny jest określony w innych ustawach, które mogą być wyprodukowane czy mogą powstać. A więc komuś bardzo mocno zależało na tym, aby ten zapis dotarł albo został ustanowiony jeszcze za czasów obecnej koalicji rządzącej, która już odchodzi, ale która jeszcze sprawuje władzę, żeby można było sprzedać to, na co mieli ochotę. Ja chcę przypomnieć, o ile ojciec pozwoli, w ogóle całą sprawę lasów państwowych w ostatnich 2 latach, a mianowicie w styczniu, ni stąd, ni zowąd, w ciągu 26,5 godziny nałożono na polskie lasy państwowe jako na przedsiębiorstwo, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zarządzające powierzchnią ponad 7,5 miliona hektarów, nałożono haracz w wysokości 800 milionów złotych w roku 2014, 800 milionów złotych w roku 2015, a od roku 2016 mają płacić 2% od przychodu. Ta ustawa łamała totalnie konstytucję i sprowadzała Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe do roli bankruta. A ta rola bankruta szczególnie była istotna z punktu widzenia daty zapisanej w traktacie akcesyjnym, a ta data wynosi 1 maja 2016 roku, to jest ustanowiona data, w której jest zapisane, że następuje wolny obrót ziemią leśną i rolną. Podkreślam, leśną i rolną. Czyli koalicja rządząca chciała doprowadzić polskie lasy państwowe do bankructwa, gdyż zabranie przedsiębiorstwu skumulowanego zysku 4-letniego to jest nic innego jak doprowadzenie go do bankructwa, a doprowadzenie do bankructwa to znaczy uruchomienie procesu sprzedaży. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że natychmiast zaskarży tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i tak się stało. Ja jestem pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości do tego, aby stanąć przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale równocześnie społeczeństwo też zaczęło błyskawicznie zbierać podpisy w obronie polskich lasów i polskiej ziemi. Ja chcę tylko przypomnieć, że zostało zebranych już prawie 3 miliony podpisów, a akcja zbierania podpisów trwa dalej, ona została nieprzerwana, ale koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie chciała nawet tego postawić pod debatę. Natomiast co postanowiła zrobić? A mianowicie w grudniu, 18-19 grudnia 2014 roku postanowiła zmienić konstytucję. Zmienić zapis w konstytucji, w której miał być taki horrendalny zapis, a mianowicie, że lasy Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. A więc chciano konstytucyjnie usankcjonować to, co zrobiono ustawą, czyli żeby ten nasz wniosek do Trybunału Konstytucyjnego stał się nieaktualny, a równocześnie, żeby jakby zdyskredytować zbierane podpisy. Gdyż konstytucja by mówiła, że można jednym głosem decydować w Sejmie, co można spieniężyć albo co można sprzedać z własności leśnej Skarbu Państwa. To się nie udało i teraz już przed odejściem tej niesławnej koalicji rządzącej Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej postanowiono ten zapis zapisać w ustawie, a więc nie w konstytucji, tylko w ustawie. Ja już teraz to zacytuję. Lasy Skarbu Państwa podlegają specjalnej ochronie. I drugi punkt. Lasy Skarbu Państwa mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. A więc chciano w tej chwili ustawą doprowadzić do tego, żeby jeszcze w ostatnim momencie można było część tych lasów sprzedawać. To się nie udało. Za to serdecznie dziękuję jeszcze raz panu prezydentowi. Serdecznie dziękuję społeczeństwu, które działało, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość obejmuje władzę. Tak się stało dzięki temu, że zbieraliście tak przepięknie ponad podziałami politycznymi podpisy i za to serdecznie dziękuję społeczeństwu. A chcę również tu podziękować Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, jak również prasie katolickiej za to, że tak rozpowszechniała informację o akcji zbierania podpisów. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać za to.
Panie ministrze, jeszcze jedno weto prezydenckie, bardzo ważne i istotne dla polskiej gospodarki. Prezydent zawetował także wczoraj ustawę o ratyfikacji tak zwanej poprawki przedłużającej obowiązywanie w Polsce protokołu z Kioto do 2020 roku.
Tak, to jest może nie tak dokładnie, gdyby to było przedłużenie i ratyfikacja protokołu z Kioto do roku 2020, to można by to uznać i nawet uznać za sukces Polski. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z protokołem z Kioto Polska jest powinna być wielkim beneficjentem tego układu, a mianowicie protokołu z Kioto. Dlaczego? Dlatego, że dokonała redukcji na poziomie 32%, a miała dokonać jej na poziomie 6%. Miała więc nadwyżkę redukcji w wysokości 100 milionów ton rocznie w latach 2008-2012. Natomiast stara piętnastka nie dokonała takiej redukcji i miała niedobór redukcji emisji na poziomie 300 milionów ton rocznie. A więc gdybyśmy rozliczali protokół z Kioto, to Polska powinna dostawać pieniądze, natomiast stara piętnastka, mówiąc brutalnie, powinna płacić. Natomiast ten zapis jest związany z tak zwaną poprawką dauhańską, w której Komisja Europejska, PAT Stara Piętnastka, starała się pakiet klimatyczno-energetyczny, ten pakiet, który przyjęła w roku 2008, który jest tak niezwykle szkodliwy dla Polski, implementować właśnie do prawa międzynarodowego, do prawa ONZ-owskiego poprzez zmianę zapisów w protokole z Kioto. To jest swego rodzaju manipulacja prawna. I na czym ona polega? A mianowicie na tym polega, że do roku 2020 teoretycznie mieliśmy dokonać wszyscy redukcji emisji na poziomie 20% w porównaniu z rokiem bazowym, który dla Polski jest rokiem 1988, a dla starej piętnastki rokiem 1990. I na czym polega cała sprawa? Nie rozliczono protokołu z Kioto, tego pierwszego okresu do roku 2012, a więc nie powiedziano, ile stara piętnastka powinna płacić, a ile Polska powinna dostawać pieniędzy, tylko w poprawką dauhańską starano się to wewnętrzne porozumienie unijne, a pakiet klimatyczno-energetyczny jest wewnętrznym porozumieniem unijnym, który z punktu widzenia całego globalnego bilansu dwutlenku węgla w atmosferze nie ma najmniejszego znaczenia, starała się przepchnąć do tego, aby włączyć ten pakiet klimatyczno-energetyczny do prawa tego ONZ-owskiego. A więc implementować pakiet klimatyczno-energetyczny poprzez protokół z Kioto do konwencji klimatycznej. Tam jest cały szereg zastrzeżeń, gdyż można powiedzieć, dlaczego piętnastka stara się to robić, skoro inne państwa tak zwanego aneksu pierwszego, które powinny dokonywać redukcji, tego nie chcą. A mianowicie nie chcą tego Stany Zjednoczone. Rosja powiedziała, że proszę bardzo, możemy ich wpisać do tego pakietu klimatyczno-energetycznego i może nawet ewentualnie dyskutować o przedłużeniu do roku 2020, ale ona nie ma żadnych redukcji, czyli może emitować tyle dwutlenku węgla, ile emitowała w roku 1990. Stany Zjednoczone nie przystąpiły, Kanada się wycofała, Japonia również nie przystępuje, a więc z tych państw wysoko rozwiniętych, które miały dokonywać redukcji emisji, pozostały tylko państwa starej piętnastki, no i następnie państwa te, które weszły do Unii Europejskiej, a więc następna dziesiątka. I z punktu widzenia Polski implementacja pakietu klimatyczno-energetycznego, tego niezwykle szkodliwego dla polskiej gospodarki, o czym myśmy mówili już wielokrotnie, miała być jakby włączona do prawa międzynarodowego i obowiązywać w tym prawie międzynarodowym, ale tylko w zakresie Unii Europejskiej. No więc to było, jest niezwykle niebezpieczne dla Polski. Polska i Prawo i Sprawiedliwość domagała się tego, aby rozliczyć protokół z Kioto do roku 2012, dokonać bilansu zysków i strat, powiedzieć, kto emitował nie tyle, ile mógł, kto przekraczał te limity, patrz stara piętnastka, kto się wywiązał z tych zobowiązań, patrz tu rzeczywiście Polska, kto powinien płacić, kto powinien dostawać pieniądze. Tamten okres nie został zamknięty, nie został rozliczony, a Komisja Europejska, patrz stara piętnastka, jeszcze raz to powtarzam, starała się ucieczką do przodu zamazać całą swoją odpowiedzialność i dalej korzystać z pakietu klimatyczno-energetycznego, nadal korzystać z polskich osiągnięć redukcyjnych, nadal stymulować proces wprowadzania do Polski swoich obcych technologii, nadal blokować polski węgiel, nadal stymulować bezrobocie. A więc proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, serdeczne podziękowania dla pana prezydenta, że również, podobnie jak w swoich hasłach wyborczych, tak i teraz konsekwentnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Dziękuję mu za to bardzo i dziękuję również w obronie interesów Polski. Myślę, że przyjdzie czas, zbliża się 21. Konferencja stron konwencji klimatycznej w Paryżu. Myślę, że tam Polska będzie reprezentowała już właśnie interes Polski, gdyż to jest konwencja klimatyczna, a my ratyfikowaliśmy konwencję klimatyczną jako całkowicie niezależne państwo. Nie byliśmy w strukturach Unii Europejskiej, nawet nam się o tym jeszcze nie śniło, że będziemy w strukturach Unii Europejskiej. Podobnie było z protokołem z Kioto, a w związku z tym będziemy mówili swoim głosem, będziemy mówili o tym, w jaki sposób polityka klimatyczna może być szansą dla jednoczącej się Europy, jak również dla świata w skali globalnej, o czym zresztą mówiliśmy podczas drugiej konferencji odnośnie encykliki Ojca Świętego Laudato Si, która się odbyła 20 października, a brzmiała ona szanse i zagrożenia zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia polityki klimatycznej w świetle encykliki Ojca Świętego Laudato Si. Także jest polityka klimatyczna, może być wielką szansą. Polska powinna być tu liderem, Polska powinna pokazać swoje możliwości, swoją drogę kształtowania polityki klimatycznej dla dobra i Europy, dla dobra oczywiście i Polski, jak również i dla dobra świata, ale nie w ten sposób, że będziemy wykonawcą innych poleceń, które są szkodliwe dla Polski.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za komentarz do tych decyzji podjętych przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, prezydent zawetował wczoraj 3 ustawy, o 2 z nich ważnych dla rozwoju gospodarczego Polski. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Jeszcze raz dziękuję i myślę, że Śląsk odetchnął z ulgą. Myślę również, że Solidarność, NSZZ Solidarność również. Serdecznie chciałem pozdrowić tu właśnie również i pana Grajcarka, szefa Solidarności od spraw energetyki. Dziękuję ślicznie jeszcze raz ojcu i dziękuję radiosłuchaczom, a serdecznie dziękuję panu prezydentowi.
Bóg zapłaci, dziękujemy serdecznie. Przypomnę raz jeszcze państwu, że rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska, a także posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.